wciąż jest zaskoczeniem, jak długo ten proces jakby nierozumienia potrzeb trwał.
Co to właściwie jest trauma? Czym ona jest, a czym ona nie jest?
My nie jesteśmy przedmiotem oddziaływań medycznych i przedmiotem w procedurach medycznych, tylko jesteśmy osobą, która cierpi. Podejmujemy jakieś działanie, które ma na celu leczenie, ale rozumienie tego procesu, przebieg tego procesu leczenia właśnie związany jest z doświadczeniem traumy. I musimy być bardzo elastyczni. W ogóle wychowanie dzieci to jest po prostu konieczność bycia osobą elastyczną.
Więc nie mogę też nie zadać tego pytania. To znaczy, co my możemy zrobić sami dla siebie w takiej sytuacji traumy medycznej? Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku podcastu Tygodnika Powszechnego. A dzisiaj porozmawiamy sobie o ciężkim temacie traumy medycznej i sanatoryjnej. Nawiązywać będziemy do opublikowanego przez nas dwa tygodnie temu na stronie internetowej i w jednym z poprzednich wydań Tygodnika Powszechnego reportażu Beaty Chomontowskiej i mojego. To się nazywało Trauma Zdrój. A moim gościem dzisiaj jest pani profesor Barbara Józefik, psycholożka i psychoterapeutka. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry.
Pani była kiedyś jako dziecko w sanatorium na oddziale szpitalnym?
Szczęśliwie nie, nie byłam w sanatorium. Natomiast jest w mojej historii taka opowieść o tym, jak miałam pół roku i byłam bardzo ciężko chora. I to znam z relacji mojej mamy, która mówiła o tym, że to było dla niej bardzo trudne, że nie mogła mnie odwiedzić. To jakieś było bardzo ciężkie zapalenie płuc, zagrożeniem życia i ona opowiadała o takiej scenie przyglądania się mnie zza szyby, ani takiej niemożności po prostu wejścia na tą salę. I to pamiętam jako takie właśnie bardziej bolesne doświadczenie poprzez jej osobę, no bo sama nie mam pamięci tego doświadczenia świadomości, natomiast być może w jakimś moim doświadczeniu gdzieś to jest zapisane.
No właśnie, bo półroczne dziecko nie pamięta, ale na jego życiu podobne doświadczenia mogą się teoretycznie też odcisnąć.
Myślę, że tak. My teraz bardzo dużo wiemy na temat znaczenia takiej ciągłości opieki i właśnie tych opuszczeń, które po prostu później powodują mniejsze poczucie bezpieczeństwa w różnych relacjach. Więc te separacje, w których nagle tracimy taką stałość, prawda, tego kontekstu życia, opieki rodziców, mamy, miejsca, bez możliwości opisania tego.
Tak. To jest bardzo pytam trudne. O to dlatego, że po publikacji reportażu dostaliśmy naprawdę setki głosów od zwykłych ludzi, od dziennikarzy, od polityków, od psychoterapeutów również. I stąd takie zaskoczenie, że to zjawisko ma aż tak wielką skalę. Z jakimi uczuciami zostaje pani po lekturze tego tekstu? Co dla pani tam było może zaskakujące, ważne?
No to jest przejmujące. Przejmujące są te relacje. Ja o tyle, to znaczy z jednej strony dla mnie takim wciąż jest zaskoczeniem, jak długo ten proces jakby nierozumienia potrzeb trwał, bo to w zasadzie jest w pewnym sensie współczesność, prawda? Jak długo ten model opieki, leczenia obowiązywał, a z drugiej strony jak ta formuła zapraszała czy pozwalała dorosłym stosować przemoc wobec dzieci, taką przemoc bardzo okrutną, bo no wobec naprawdę też bardzo małych dzieci, wobec nastolatków, pozbawionych możliwości jakiegoś wyrażania wpływu czy protestu. I ja myślę tak, że ta reakcja no jest właśnie związana z tym, że my jesteśmy coraz bardziej wrażliwi, coraz bardziej świadomi, jak różne formy przemocy są stosowane wobec dzieci. I to odkrywanie, prawda, jest takim doświadczeniem no, pokoleniowym, myślę, że zaczynamy mówić, co się wydarzyło, o czym nie można było mówić. W ogóle tego nie było w przestrzeni takiej, powiedziałabym, społecznej, że to jest coś, co, co jest bardzo destrukcyjne, co na lata zostawia jakiś ślad. A jeżeli jeszcze mogę dodać, o rapce miałam taką pewną wrażliwość na rapkę. W takim sensie, że jak pracowałam przez wiele lat z panią profesor Orwid, to ona...
Powiedzmy tylko tym, którzy może nie znają tej postaci, że to jest postać no, wybitna i właściwie prekursorka rozważań, badań na temat traumy w
na
ogóle,
temat
prawda?
Traumy, ale też rozwoju psychiatrii w wieku dzieci i młodzieży. Założyła pierwszą w Polsce klinikę psychiatrii dzieci i młodzieży, rozwijała terapię rodzin, rozwijała psychoterapię. I ona w swoim doświadczeniu jako 5-letnie dziecko miała właśnie pobyt w rapce, związany z tym, że miała jakiś epizod, nie wiem, niejedzenia czy gorszego jedzenia i wtedy rodzice wysłali ją do rapki. Ona to wspomina jako bardzo traumatyczne doświadczenie i to, ta pamięć tego też jakoś pojawiała w kontekście, no nie wiem, nawet leczenia zaburzeń odżywiania, była bardzo wrażliwa na to, na takie podejście, które nie zakłada przymusu właśnie, ponieważ sama tego przymusu doświadczyła.
W tytule naszego reportażu jest to często używane słowo na te. Wierzę, że w naszym tekście ono jest użyte w sposób uzasadniony, ale równocześnie wiele osób mówi, że żyjemy dzisiaj w kulturze terapii albo w kulturze wiecznej terapii, w ramach której być może to słowo jest czasami nadużywane. Więc chciałem też zacząć od takiego pytania do pani, co to właściwie jest trauma, czym ona jest, a czym ona nie jest?
To jest prawda, że to słowo takim jest czasami staje się wytrychem, że bardzo łatwo nam jest powiedzieć, coś jest traumatyczne, prawda? Coś, co nawet no, mieści się w jakimś, powiedziałabym, nazwijmy to, co sobie zwykłym doświadczeniu, no bo w życiu mamy różne trudne sytuacje, wyzwania. Nie jest tak, że wszystko się układa po naszej myśli i może być tak, że my tak łatwo powiemy, że to było traumatyczne, ale jeżeli by się trzymać definicji, to mówimy o traumie wtedy, jeżeli wydarza się coś, na co my nie mamy jakichś sposobów radzenia sobie, nie dysponujemy po prostu mechanizmami, które pozwalają nam to doświadczenie jakoś opracować, zrozumieć, też uzyskać jakiś rodzaj oparcia, mieć jakieś poczucie wpływu na to. I to staje się doświadczeniem traumatycznym, ponieważ no, jakby nadłamuje to jakoś naszą taką odporność, prawda? Nadłamuje to pewien sposób myślenia, jakiegoś bycia w świecie, podważa jakiś sens. Więc na ogół właśnie to, co określamy jako traumę, dotyczy takiego bardzo głębokiego poczucia, że życie jest jakoś przewidywalne i właśnie ma jakiś sens, ma jakieś uzasadnienie, jest jakieś rozumienie tego, co się wydarza i my możemy coś na to wydarzenie odpowiedzieć.
A mamy
sposób, który by nas chronił.
Zestaw objawów, które odsyłają nas właśnie do tego pojęcia?
No tak, bo
mówi się o tych flashbackach bardzo często,
tak.
Prawda?
No tak, mówimy o w ogóle zespole stresu takiego pourazowego jako pewnego efektu doświadczenia traumatycznego i to mogą być właśnie na przykład nagłe tak zwane wtargnięcia, czyli nagle w jakiejś sytuacji, gdzie jest coś podobnego, my mamy przywołane obrazy czy zapach tej sytuacji, czy jakiś dźwięk, który nas jak gdyby z powrotem w takim sensie psychicznym wciąga w tą sytuację. Czujemy się nagle w poczuciu, jesteśmy w poczuciu zagrożenia, jesteśmy jakby w tamtej sytuacji. I to jest bardzo nieprzyjemne uczucie związane na ogół z ogromnym lękiem.
Czasami atakiem paniki, prawda?
Właśnie, z paniką, z jakąś taką dezorganizacją.
I powiedzmy sobie też to, że częstokroć nie ma to znaczenia, czy to jest po 10, 30 czy 50 latach. W komentarzach pod tekstami trudnymi, pod reportażami o molestowaniu seksualnym, o przemocy, bardzo często pojawiają się takie nasycone niedowierzaniem, często lekceważeniem zdania, no przecież minęło tak dużo czasu. Tymczasem to nie musi mieć znaczenia żadnego.
No właśnie, bo to wiąże się też z tym, że to doświadczenie traumatyczne jest często jakby dysocjowane, czyli my tak jakby, można powiedzieć, otaczamy go nieświadomie dosyć, ale takim murem, że na co dzień nie mamy kontaktu. Ono nie jest związku z tym jakby zintegrowane i to wtargnięcie może być właściwie w każdej sytuacji.
Dysocjowane, czyli tak potocznie mówiąc.
No w jakiejś mierze tak jakby nasza psychika ma różne mechanizmy obronne, tak jakby staramy
Wypiera.
się o tym nie myśleć, nie czuć tego. Czasami ciało się też jakby dysocjuje, że zmniejsza się nasze odczuwanie o tym. Osoby mówią na przykład takie, które doświadczały przemocy fizycznej, że tak jakby były poza ciałem, tak by się obserwowały, że są na przykład bite. Prawda? To pokazuje, nie, że nie czuły bólu, tylko że dochodziło takiego mechanizmu dysocjacji, że to jakby nie jestem ja, to jakby nie ja jestem w tej sytuacji, bo to pozwala nam jakby przetrwać, prawda? Mieć jakby trochę przestrzeni do tego.
Przechodząc powoli już do tej traumy medycznej, to i nawiązując do tego, co pani przed chwilą powiedziała, to słyszałem wiele wypowiedzi osób po ciężkich doświadczeniach w sanatorium, że ta dysocjacja była również ich doświadczeniem. Na przykład podczas ciężkich zabiegów medycznych ciałem te osoby były właśnie w tym miejscu, w którym to się odbywało, natomiast mentalnie przebywały gdzie indziej, prawda? Chcę panią zapytać o tę traumę medyczną. Czy pani w praktyce swojej terapeutycznej spotykała się wcześniej z czymś takim? I w ogóle co to jest trauma medyczna, trauma sanatoryjna?
No, mówimy w gruncie rzeczy o takiej sytuacji w pewnym sensie paradoksalnej. To znaczy, że podejmujemy jakieś działanie, które ma na celu leczenie, ale rozumienie tego procesu, przebieg tego procesu leczenia właśnie związany jest z doświadczeniem traumy. I ja myślę tak, że historia medycyny, no, począwszy od prac Foucault, który opisuje to w historii szaleństwa, pokazuje, że my zdobywaliśmy tą wiedzę medyczną takimi skokami i to, co w pewnych okresach historycznych uważano, że jest leczeniem, w innych okresach w zasadzie byśmy nazwali torturą. Myślę, że akurat ta praca Foucault to pokazuje. To jest trudne do uwierzenia, że można było robić jakieś, nie wiem, wirówki pacjentom psychiatrycznym, prawda? Albo upuszczać im krwi, albo robić inne rzeczy.
Wirówki, czyli?
No, pacjent był jakby umieszczany w takim jakby urządzeniu, które kręciło się tak mocno, że utracił przytomność, prawda? Mówimy tutaj o, nie wiem, XVIII wieku czy XIX, tak? To traktowane jako leczenie, prawda? Na psychozę. Oczywiście, jak ktoś przeżył, to może nie miał psychozy, ale mówię
Jak
o
nie
tym,
przeżył, to już też nie miał
też
psychozy.
nie miał psychozy, właśnie, ale myślę tak, że pewien rodzaj jakiejś bezradności, nierozumienia mechanizmów, nierozumienia jakby tego, czym są te objawy, no, metodą prób i błędów jakby próbowano rozwiązywać problemy. I myślę, że to dalej jakby w jakiejś mierze ta kontynuacja tego poszukiwania leczenia trochę metodą prób i błędów ona się dokonuje. Dla mnie było na przykład bardzo poruszające, jak przeczytałałam, że w 1987 roku zostało opublikowane badania, które pokazywały, że noworodki i bardzo małe dzieci są bardzo wrażliwe na ból i powinny być znieczulane do zabiegów. Wydawało mi się to oczywiste. Tymczasem to nie było oczywiste. Uważano, że ich system nerwowy nie jest rozwinięty, ich wrażliwość na ból jest stosunkowo mała, w związku z tym część zabiegów była przeprowadzona, no, albo przy jakiejś małej sedacji, albo bez takiej troski o zabezpieczenie przeciw doświadczeniu bólowi. Więc to jest bardzo niedawno, prawda? I ja tak rozumiem, że ta trauma medyczna wiąże się z tymi zabiegami, procedurami, które były prowadzone bez poszanowania właśnie tej wrażliwości na ból, bez wyjaśnienia, bez szanowania intymności pacjenta, na przykład to konieczność rozbierania się w różnych, przy, nie wiem, zespole, nie wiem, na przykład młoda nastolatka, która ma się rozbierać przy studentach, prawda, bo jest ciekawym przypadkiem, bez takiego zadbania o to, czy jakiegoś wyjaśnienia, czy jakiegoś zorganizowania tej przestrzeni, żeby no, to badanie może było konieczne, żeby oni się uczyli, ale z taką wrażliwością, że my nie jesteśmy przedmiotem oddziaływań medycznych i przedmiotem w procedurach medycznych, tylko jesteśmy osobą, która cierpi i chce doświadczać osobowego stosunku ze strony osób pomagających. I to jest, można powiedzieć, że w tym sensie to jest pewne odkrycie i to jest to, o czym jest ten artykuł, prawda, że...
Chociaż tam jest oczywiście poza tą sferą, którą pani przed chwilą opisała, czyli takich procedur medycznych pozbawionych empatii, tam jest jeszcze cała sfera takiej przemocy
innej, tak.
pozamedycznej, chociaż odbywającej się
tak.
w przestrzeni
przestrzeni
szpitala.
instytucji.
Jeden z głosów zapamiętałem z listów po publikacji tego reportażu. Pani napisała krótko, że stamtąd wracały dzieci czasami zdrowe fizycznie i chore na duszy, chore zaburzone po prostu.
No tak,
też
bo teraz,
przyjmując.
Bo ta trauma medyczna jest też związana z tymi bardzo długimi okresami pozbawienia kontaktu z rodzicami i z byciem w instytucji. Ja sama zresztą, jak zaczynałam pracę w klinice psychiatrii dzieci i młodzieży, która powstała w 1978 roku, to zaczęłam pracę w oddziale dziecięcym, który był na terenie Szpitala Babińskiego, bo to powstało z połączenia oddziału młodzieżowego w katedrze psychiatrii i oddziału dziecięcego w Szpitalu Babińskiego. I tam zdarzyłam się z tym, że dzieci są na przykład hospitalizowane przez rok, przez pół roku, że to jest właśnie coś w rodzaju takiego miejsca zesłania dla tych dzieci.
I co się z tym wydarzyło?
No, myśmy się zbuntowali na to i właśnie próbowaliśmy tam, i też pani profesor Orwid, jakby zmienić ten system.
No i
zmienić
współczesna
ten system.
Psychiatria stawia na ten model środowiskowy,
no właśnie,
prawda?
Środowiskowy, na opiekę ambulatoryjną, ale dokładnie psychiatria wyglądała bardzo podobnie, że to było związane właśnie z bardzo długimi pobytami, no, czy w sanatoriach, czy w szpitalach. A te sytuacje instytucjonalne, one w jakiejś mierze, no właśnie, stwarzają przestrzeń dla tych nadużyć, prawda? Po prostu dla takiej przemocy psychicznej. Tam jest przecież bardzo, no to co dotyczy jedzenia, jest taką
zmuszanie
do jedzenia, prawda? Wymuszanie. My wiemy teraz, że dzieci, znaczy wiemy teraz, wiemy od dawna w pewnym sensie, ale to jest już tak jakby bardzo dobrze opisane, że różnimy się. Istnieje zjawisko neuroróżnorodności. Jest wybiórcze jedzenie. Niektóre dzieci nie chcą czegoś jeść na fakturę, na sposób, jaki to przeżywają. I musimy być bardzo elastyczni. W ogóle wychowanie dzieci to jest po prostu konieczność bycia osobą elastyczną, uwzględniania tego, co wnosi właśnie biologia, co wnosi jakiś temperament. A instytucje, no, rządzą się tymi prawami, prawda, że o określonej godzinie coś ma się dziać. I to wymaga wtedy od personelu też bardzo dużej wrażliwości po to, żeby uwzględniać tą w takich ramach takiej instytucji, powiedziałabym, która właśnie jest mało świadoma tej indywidualnej perspektywy. No to wymaga wtedy od personelu po prostu wrażliwości. No, czego brakowało, wyraźnie brakowało a
mówimy,
nawet można powiedzieć, uruchamiało psychopatyczne, agresywne postawy, prawda?
Tak. Mówimy o latach 60., 70., 80., ale też niektóre historie dotyczą jeszcze lat 90. i 2000. Czy pani w praktyce terapeutycznej spotkała się z traumą medyczną? Pamięta pani takie przypadki?
Tak, to dotyczy, tak. Nie tak bardzo często, ale. Dzieci, które na przykład urodziły się i w tym pierwszym roku życia okazało się, że mają różne problemy zdrowotne i potem były wielokrotnie pacjentami i przechodziły przez bardzo wiele zabiegów i to się wiązało właśnie później z jakąś rehabilitacją, wyjazdami. Bardzo straumatyzowane osoby z taką trudnością też jakiegoś, powiedziałabym, określenia tego, co jakoś jest ich, a co jest narzucone, czy jest takim problemem zależności, czyli Właśnie takie osoby, które przyzwyczajone są do podporządkowywania się i mają trudność wyznaczania granic, ponieważ całe to ich doświadczenie życiowe było doświadczeniem przekraczania granic
Jasne.
od wczesnego okresu życia.
A z czym te osoby w dorosłości się borykają? My ten tekst zaczynamy od takich scen właśnie z dorosłości. Czy dorosły mężczyzna, który nie jest w stanie wydobyć z siebie słowa w grupie na przykład, prawda? A jeszcze wcześniej w szkole cierpi na mutyzm wybiórczy przez 3 lata, nie odzywając się nawet, gdy pani sprawdza obecność, tak? Ktoś tam inny jest przerażony, gdy idzie do lekarza. Ktoś jeszcze ma zrujnowane relacje damsko-męskie. Jakie są najczęstsze konsekwencje w dorosłości tej traumy medycznej?
No, ja rozumiem, że to są takie jakby różne w sumie, trochę pan powiedział o tym, jakie są konsekwencje, prawda? Że z jednej strony to może być utrwalenie się, czy takie bardzo lękowe przeżywanie świata zewnętrznego, co wiąże się właśnie z tym, że granice nie były szanowane, ale to może też dotyczyć tego, jak przeżywa się własne ciało, że to ciało może budzić wstyd, czy może budzić, nie wiem, wstręt, czy może budzić ambiwalencję. W związku z tym trudno jest to ciało na przykład jakoś pokazać, odsłonić, mieć
Co wpływa
takie
na
poczucie,
relacje również, tak?
no na przykład z innymi, ale też na relacje seksualne. Może być trudność akceptacji ciała jako takiego, no bo zawstydzanie, no zresztą jesteśmy w takiej kulturze, która ma kłopot z ciałem, prawda? I seksualność jest w ogóle takim kłopotem. Moment dojrzewania, rodzice mają trudność w rozmawianiu, no mamy teraz problem, jak rozmawiać o dojrzewaniu w szkole, cis powinno
Tak.
być jednak czymś no, normatywnym i naturalnym, żeby o tym rozmawiać, mamy kłopot. No i teraz wyobraźmy sobie, że to dziecko jest zawstydzane w tej instytucji, że jest ośmieszane, że nie wiem, jest karany w taki sposób, że się mu zdejmuje bieliznę i się go publicznie karze, prawda? Czy
Są
tam
takie
są
sceny,
opisane
niestety, tak.
te sceny, nie wiem, mycia się przy innych, załatwiania się przy innych. To bardzo narusza właśnie takie poczucie intymności i cielesności. Może budzić po prostu no, ogromną ambiwalencję, ale albo wręcz takie nielubienie swego ciała, wstręt do ciała. No, trudność ułożenia się, więc to może się bardzo przekładać na taką pewną swobodę i poczucie atrakcyjności, które jest bardzo ważne w budowaniu relacji z innymi i też w budowaniu relacji intymnych, no to my potrzebujemy się czuć jakoś swobodnie.
A dlaczego to jest tabu? O ile pani się z tym zgadza. Sabina Sadecka, też psycholożka, mówi w naszym tekście, że to jest doświadczenie pokoleniowe, to pani profesor już o tym wspomniała, ale mówi też, że to jest tabu. Zaskoczyło mnie to w tym sensie, że wydawało mi się, że to jest do tego stopnia właśnie doświadczenie generacyjne, że my to mamy jakoś tam oswojone.
Się wydaje, że my mamy to, nie, że po pierwsze nie mieliśmy tego wypowiedzianego, prawda? I w tym sensie, zanim czy to jest tabu, no bo, a może tak, bo niewypowiedziane i nienazwane, doświadczone, ale no właśnie bez takiej możliwości publicznego nazwania tego, to istnieje, a jednocześnie tak jakby nie istniało. Myślę, że podobny taki szok przecież przeżywaliśmy, jak się okazało, jaka jest skala molestowania seksualnego,
W Kościele
prawda?
katolickim, tak.
Ale
Ale
nie
nie
tylko w
tylko, tak.
kościele, nie, w
Tak.
ogóle, ale
No
tak.
tylko ten kościół mamy przegadany już, ten kościół mamy
Tak.
oswojony, a takie miejsce jak.
Ale ja pamiętam, jak się pojawiły pierwsze teksty na temat w ogóle molestowania seksualnego w rodzinie. Na przykład pamiętam w magazynie, chyba Gazety Wyborczej, był taki, pamiętam, jeden z pierwszych dużych tekstów. I to wzbudziło jakiś ogromny szok, że to jest niemożliwe, chociaż my wiemy, jak w wielu rodzinach to jest. I my już teraz to wiemy, prawda? Że po prostu zostało to nazwane, jest badane. Są regulacje prawne, potem sprawa kościoła podobnież, to było trudne do uwierzenia, no potem wiemy, że to się wydarza, prawda? Więc ja myślę tak, że ta książka rzeczywiście ona jest w tym sensie ważna, że ona dotknęła problemu, który był doświadczeniem wielu dzieci przez dziesięciolecia, natomiast nie był to problem opisany, więc jego jakby nie było.
Mówimy o książce Beaty Chomątowskiej,
tak,
Miasto Dzieci Świata.
Miasto Dzieci Świata, tak. I że zaczynamy o tym rozmawiać i jesteśmy zdziwieni, no bo jest takie zderzenie takiej wizji, że to było wspaniałe rozwiązanie, też w jakiejś mierze, nie wiem, ustrojowe, że dzieci mogły być w sanatoriach, dzieci ze Śląska, prawda? Tam jest też ten
propaganda
wątek.
Propaganda tego używała jako prawda, argumentu, że to jest władza taka ludzka, zwrócona
dokładnie,
ku dzieciom.
Dokładnie. Właśnie tam jest to dobro dziecka. Dobro dziecka. A my widzimy, że za tym dobrem dziecka, no tutaj się leczy astmę, a jednocześnie widzimy, co się dokonuje w przestrzeni takiej psychicznej, prawda, relacyjnej, coś, co zostawia ślady, a też pokazuje, że ta opieka nawet na takim poziomie, powiedziałabym, jak to nazwać, somatycznym, czy takim zwykłego życia była pod znakiem zapytania, prawda, że tam czasami to jedzenie było nie takie, że te dzieci były jakoś ubrane bardzo biednie, że był taka przepaść trochę. Oczywiście pewnie to zależało też od miejsc.
Jasne.
Też takie miejsca, gdzie ta opieka była bardziej wrażliwa, prawda? Że te osoby pracujące były bardziej czułe na to, jakim to jest doświadczeniem trudnym
i te osoby,
być wyrwanym z domu.
Tak jest. I te osoby, które miały kontakt z przynajmniej jedną osobą dorosłą, czułą, empatyczną, zupełnie inaczej też wspominają te pobyty. Pani profesor, zacznijmy sobie drugą część naszej rozmowy, która, nie ukrywam, dla nas jest bardzo ważna i też w kolejnym tekście, który szykujemy z Beatą Chomątowską, będziemy kładli na to nacisk, żeby nie zostawić czytelników mających to straszne doświadczenie z takim poczuciem, że właściwie przedstawiliśmy historię i nie wiadomo do końca, co z tymi historiami zrobić. Chciałem teraz panią popytać o to, jak sobie pomóc, jak żyć z tym. Co by pani powiedziała, że jest tym pierwszym etapem zdrowienia?
No ja myślę, że jednak wypowiedzenie tej historii, w tym sensie to, co państwo robią, jest fragmentem procesu leczenia, że właśnie to opisanie tego uruchomiło te doświadczenia osób, które mówią, mnie się to też wydarzyło, a do tej pory no, nie mogłem o tym mówić, czy nie mogłam o tym mówić, to było tak, jakby to właśnie było, czy nie było, a to się wydarzyło naprawdę. I elementem takim leczącym jest na ogół to, że to doświadczenie zostanie uznane jako doświadczenie właśnie trudne czy traumatyczne. Nie zaprzeczamy, że no właśnie taki był system.
Takie były czasy.
Takie były czasy, były dobre strony. Tylko
przecież
mówi,
pojechałaś tam, tak, żeby ratować
góry,
życie, więc
tak,
o co chodzi, prawda?
Ładnie, było tam pięknie, ładna miejscowość, prawda?
Niestety na forach internetowych, na profilach takie zdania również się pojawiają.
No właśnie, więc to jest wtedy w gruncie rzeczy zakwestionowanie tego bolesnego aspektu doświadczenia. To, co jest leczące, to jest uznanie tego bolesnego aspektu doświadczenia, że to było trudne. No jednak dwuletnie czy trzyletnie dziecko, które jest przez kilka miesięcy w jakimś obcym miejscu, to jest naprawdę traumatyczne. To jest po prostu, no...
I nawet jeśli uznamy, że rzeczywiście czasy były inne, że rzeczywiście ci rodzice czasami nie mieli wyjścia, to w żaden sposób nie umniejsza
tego doświadczenia,
tej krzywdy, prawda?
No właśnie, tego doświadczenia po prostu. Więc tu nie chodzi takie proste obwinianie, prawda? Bo wiemy, że to jest bardzo złożone. Oczywiście te osoby, które zachowywały się przemocowo, to jest ich wina i odpowiedzialność. Natomiast no, ta konstrukcja tego systemu, zresztą nie tylko w Polsce była taka, to pamiętajmy o tym, że takie podejście i ta opieka sanatoryjna, ona była w Europie, ona była w różnych krajach. To był jakiś model taki ogólnie podzielany. Karta Praw Dziecka, to jest 89 rok, prawda? Konwencja Praw Dziecka, 89 rok. To jest dosyć późno, więc...
Dziecko jako podmiot,
dziecko
w ogóle
jako
człowiek,
podmiot,
to jest stosunkowo
świeży
wynalazek.
Właśnie, ważność emocjonalnych, rozwoju emocjonalnego, ważność więzi, ważność poczucia bezpieczeństwa. To jest to, co przyniosła psychologia, psychoterapia. To są naprawdę intensywne. To są te lata, oczywiście to się zaczęło koniec lat 40. od badań René Szpica i Polbiego później, ale tak naprawdę my mamy taki korpus wiedzy, to są te ostatnie, nie wiem, 30-40 lat, a później to przełożenie na praktykę to zajmuje ten czas. Ale właśnie wracając, uznanie jest bardzo ważne. Oczywiście, jeżeli ktoś ma poczucie, że to bardzo utrudnia mu funkcjonowanie, to myślę, że pomoc taka profesjonalna może być bardzo
pomocna. No właśnie, chciałem
pomocna.
Zapytać, okej, wypowiedzieliśmy to czy dziennikarzowi, czy na forum, czy przyjaciółce, ale jak mamy odróżnić problemy wymagające już pomocy fachowej od takiego wypowiedzenia, no właśnie w relacjach międzyludzkich?
No, myślę tak, że to bardziej jest ten poziom, ja wiem, cierpienia, który z tym jest związany. Tak, i takich objawów. No, i mamy też takie pojęcie rezyliencji, takie pojęcie, które
czyli
mówi...
Czyli odporności w gruncie
odporności
rzeczy,
psychicznej, tak. No, wiemy, że te same sytuacje wzbudzają, mają różne konsekwencje dla różnych osób. Po prostu jedni radzą sobie trochę lepiej, inni trochę gorzej. I myślę, że te osoby, które są jakoś bardzo wrażliwe albo które doświadczyły bardzo trudnych relacji, które miałyby bardzo wysoki poziom lęku, były depresyjne, do których wracałyby te doświadczenia, być może właśnie one powinny rozmawiać w bardziej takim profesjonalnym kontekście, żeby móc jakoś bardziej te doświadczenia i opisać, i je jakoś jeszcze omówić, ale też to są różne techniki terapeutyczne, które są pomocne i wtedy to może być po prostu bardziej już nacelowane na takie rozwiązanie trochę tych konsekwencji, z którymi te osoby się konfrontują w życiu.
A gdybyśmy sobie chcieli tę terapię spróbować rozłożyć na czynniki pierwsze, troszeczkę zajrzeć do kuchni pani pracy, między innymi pani pracy, to co by pani powiedziała, że warunkuje, jakie są elementy dobrej terapii? Co to w ogóle znaczy? Też kolejne takie słowo, klucz dzisiaj to jest przepracować. Co
tak.
to właściwie znaczy przepracować, tak żeby nam to pomogło?
No to jest trudne pytanie, bo każda terapia jest jakby osobną podróżą, tak bym powiedziała. Czyli jak mówimy ogólnie przepracować, no to bardziej mamy na myśli właśnie to, że coś zostaje jakby wniesione do tego procesu, że my przyglądamy się temu, właśnie uznajemy to doświadczenie.
Czyli terapeuta uznaje, to jest twoja krzywda, tak?
Odzwierciedla uczucia tego pacjenta. Czyli taki proces, w którym też ten pacjent czuje, że terapeuta jakby emocjonalnie jest razem z tym pacjentem. To się właściwie w tej chwili psychoterapii uważa za jeden z ważniejszych elementów. W tym sensie to nie jest taka praca techniczna tylko. Oczywiście są takie podejścia, które bardziej technicznie pracują, ale...
Poznawczo-behawioralne na przykład, tak? Czyli
tak.
Tak, trening.
Ale
tak.
Właśnie z tych badań nad rozwojem dziecka, powiedziałam, że to są te ostatnie 40 lat, 30 lat, jakby wynika, że to, co jest jakby dla nas kluczowe, to jest to, że my, że bycie w relacji, bycie zrozumianym, bycie odzwierciedlonym, zobaczenie w oczach innej osoby zrozumienia, czasami poruszenia emocjonalnego, daje właśnie to, co ja tutaj nazywam uznaniem, czy czasami się mówi takim uprawomocnieniem, to jest innego trochę języka z terapii dialektycznej, ale chodzi o to, że to doświadczenie nie jest zakwestionowane, że te emocje tej osoby nie są zakwestionowane.
Ja cię widzę, ja cię rozumiem.
Tak. Ta osoba jest zobaczona.
Tak, to nie jest tak, jak mówili ci do tej pory, na przykład na forach internetowych,
nic się nie stało.
Że nic się nie stało, że to było 50 lat temu, prawda?
Weź się w garść.
Okej, to jest psychoterapeuta, to jest człowiek, nie chcę powiedzieć obcy, bo to też jest jakiś rodzaj relacji, więzi. Ale jakie znaczenie w tym uznaniu, o którym pani mówi, jest próba dochodzenia do zmiany relacji z kimś, kto jednak za mnie odpowiadał w tych latach 70., 80., 90., czyli z rodzicem. Mamy taką, teraz mamy kontakt z niesamowita historia z taką panią, która po tym tekście odbyła rozmowę z mamą, i ta mama po raz pierwszy zapłakała nad tą sytuacją. Jakie to ma znaczenie?
No, to ja myślę, że to może mieć uzdrawiające znaczenie, bo to znaczy, że ta mama właśnie zobaczyła jakby biedę tego swojego dziecka, prawda? O której prawdopodobnie wcześniej w ogóle jakby, nie wiem, nie miała pojęcia, prawda? W ogóle sobie nie wyobraża, czym to doświadczenie było. Więc to...
Albo mówię o swojej biedzie. Ja cierpiałam,
Tak.
że nie mogłam cię odwiedzać.
Tak, też tak może być, tak. Ale tak, bo to... Oczywiście to jest taki jeszcze jeden wątek, mianowicie trochę się o tym też mówi, że teraz młodzi ludzie, którzy korzystają z psychoterapii, często mają pretensje do rodziców, prawda? Idą do rodziców, mówią o jakichś swoich kłopotach, no i rodzice są takim, o co chodzi, prawda? Jesteś dorosły, no to już się zajmuj swoim życiem, ja zrobiłem to, co mogłem. I myślę tak, że to jakoś też oczywiście w innym obszarze dotyczy tej kwestii. To znaczy, że często chcemy, żeby nasi rodzice jakby zrozumieli ten głęboki obszar. To nie chodzi tylko o chcecie obwinić, tylko chcę zrozumieć, jak bardzo się czułem samotny czy samotna z czymś, że
Tak,
nie rozumieliście mnie.
jeżeli jesteśmy w trakcie lub po terapii, to też jesteśmy wyposażeni w takie narzędzia, żeby tak to formułować, tak? To znaczy, żeby to nie były tylko okrzyki obwiniające, ale też, żeby to była próba zrozumienia siebie nawzajem, tak?
Tak. Kłopot jest taki, że rodzice nie są w terapii i że oni są w swoim trudzie, ponieważ być może oni ze strony swoich rodziców mieli jeszcze mniej opieki i jeszcze mniej rozumienia i
To jest to
mogli
pokolenie powojenne,
to jest
prawda?
tak, straumatyzowane, z trudami, być może dziadkowie mieli jeszcze mniej, prawda? Czyli my mamy taką sztafetę jakąś. I ci rodzice mogą na to zareagować bardzo bronnie i powiedzieć, no właśnie, o co chodzi, tak? Ja ci starałam się, płaciłam ci na angielski, pracowałam ciężko, a tutaj są pretensje. Więc
Nie
jak
widzieliście nas.
rozmawiać, żeby to nie było obwinianiem, tylko właśnie umożliwiało to zobaczenie, co było dla mnie trudne i chcę, żebyś też wiedział, czy wiedziała o
A
tym,
jest jakimś
co
pomysłem
było dla
wspólna
mnie trudne.
terapia? Mamy
O, tak, to...
taki kapitalny film, częściowo dokumentalny, z panem profesorem De Barbaro i osobą, która wypełnia rolę
Tak.
pacjentki,
Nawet nie
pacjentek
wiesz,
dwóch.
jak bardzo cię
Nawet
kocham.
nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Czy to jest jakaś inspiracja, czy taka terapia, nawet dwójkowa, wokół traumy medycznej, ona jest jakimś pomysłem?
No, ona byłaby takim pomysłem. Myślę, że tak. Myślę, że to my mamy takie trochę w Polsce przekonanie. No, to wczoraj mówiłam na tej konferencji, bo ono jest jakieś takie właśnie mylące, że terapię rodzin to robimy wtedy, jeżeli ktoś są dzieci do 18 roku życia, prawda? To nie jest prawdziwe. Możemy rozmawiać w każdym wieku, właśnie w jakichś konstelacjach rodzinnych, o jakichś sprawach, które są bolesne. Gdzie czujemy, że przydałby się nam ktoś, kto będzie nas trochę nawigował, prawda, w tym procesie.
I tworzył te bezpieczne warunki, w których
Bezpieczną
niekoniecznie
ramę,
padają zdania obwiniające,
tak,
prawda?
pozwoli przeformułować, pozwoli jakoś nazwać, bo czasami właśnie to, jakiego używamy języka, decyduje o tym, czy ta rozmowa się uda, czy się nie uda.
Pani profesor, jest jeszcze taki wątek, który pewnie wykracza trochę poza tematykę naszej rozmowy, to znaczy dostępności w ogóle psychoterapii i pomocy. Nie doceniamy tego, że to jest ma to wymiar klasowy jednak, tak? To znaczy, że stać na psychoterapię, na wizytę u psychiatry prywatnego jakąś część społeczeństwa. Niektórzy do tych psychoterapeutów nie docierają ze względów mentalnych również, nie tylko finansowych, więc nie mogę też nie zadać tego pytania. To znaczy, co my możemy zrobić sami dla siebie w takiej sytuacji traumy medycznej?
To jeszcze powiem tak. I są takie starania, żeby to nie było tylko kwestią klasową, taka możliwość korzystania.
Mamy centra zdrowia psychicznego, prawda?
Tak, i też na przykład ta reforma dotycząca psychiatrii wieku rozwojowego, to jest rozwój tych małych ośrodków blisko miejsca zamieszkania. I ja uważam, to jest bardzo właśnie ważne, żeby nie było tak, że można korzystać tylko dlatego, że się ma jakieś zasoby finansowe. Uważam, że to jest odpowiedzialność państwa, samorządów, żeby tak nie było. Ale ja myślę tak, że budowanie sieci przyjaciół to jest coś, co jest dla nas bardzo ważne. Dobre relacje w rodzinie, z bliskimi. Myślenie też o takich, bo myślę o tym też tak, że jest dużo takich aktywności, które są jakoś dla nas rozwojowe, więc coś, co pozwala, bo może jeszcze powiem tak, to doświadczenie traumy medycznej, to jest to doświadczenie braku poczucia wpływu, to jest kluczowe. Z jednej strony tam są pokorzenia, samotność i nie wiem, przekraczanie granic, ale z tym się wiąże poczucie braku wpływu, czyli jestem trochę takim pionkiem w jakiejś sprawie tutaj,
To widać
prawda?
w tych historiach
Nade mną
bardzo,
się coś dzieje.
tak.
I wszystkie takie działania, gdzie my czujemy, że mamy wpływ, po prostu to jest bardzo ważne. To może być poprzez to, co postanawiamy, co robimy, co planujemy z przyjaciółmi. Jakby te sytuacje, które pokazują, że my jesteśmy podmiotem, że już się ta sytuacja zmieniła, prawda?
Sprawczość
Że
jako lek.
sprawczość,
To
dokładnie.
ciekawe zresztą, że w tych historiach często pojawiają się takie wątki sprawczości już wówczas. I to są ludzie, którzy wyszli z tego chyba mniej pobijani.
Tak.
Nawet słyszałem taką historię takich formowania się takich jakby grup partyzanckich w tych sanatoriach. To znaczy, że te dzieciaki działały razem, żeby właśnie
Miały
się
jakieś
czemuś
swoje
przeciwić,
życie
swoje
podwójne.
życie, prawda? Czyli sprawczość i wówczas, i
I teraz. Tak.
w ramach procesu
Tak,
leczenia.
bo to doświadczenie właśnie może mieć taką swoją konsekwencję, może o tym nie powiedzieliśmy, że może mieć takie poczucie, że w życiu nic od nas nie zależy, że to nas właśnie ta trauma polega na takim złamaniu naszego poczucia, że mamy sprawy trochę w swoich rękach. Oczywiście to nie jest w 100%, ale że mamy wpływ. Mi się wydaje to słowo, że mamy wpływ, że nasze potrzeby zgłoszone zostaną usłyszane, będzie jakaś próba odpowiedzi na te potrzeby. Więc
Traumę medyczną mamy za sobą, w tym oczywiście nie w tym sensie konsekwencji po latach, bo to widać, że to jest ogromny problem, ale czy w takim wymiarze, w jakim myśmy to opisali w odniesieniu do lat czasów PRL-u, czy my mamy to już za sobą, czy musimy być czujni nadal?
Nie, mi się wydaje tak, że to się bardzo zmieniło, ale to nie znaczy, że sprawa jest zamknięta, bo instytucje też mają swoją dynamikę taką i oczywiście, że teraz ja wiem na przychodziach na przykład pediatrycznych, że się chętnie korzysta z pomocy rodziców, bo
Rodzice śpią też oczywiście
tak,
na
bo to
oddziale.
pomaga tą opiekę zapewnić, ale myślę, że są różne miejsca, są różne praktyki. Pamiętam też taką sytuację z okresu COVID-u, gdzie te dzieci, które się urodziły wcześniej, były przez dłuższy okres czasu w szpitalu, w inkubatorach i mamy nie mogły być z nimi i nawet pisaliśmy do konsultanta krajowego, specjalisty w zakresie neonatologii, jako psychoterapeuci, jako sekcja terapii rodzin, prośbę o interwencję, aby mamy mogły być dziećmi. Więc
Czyli to nie miało swojego uzasadnienia tak naprawdę, to znaczy
to
koszty
znaczy,
według Was przekraczały to ryzyko.
uważaliśmy, że to jest bardzo niebezpieczne dla rozwoju, po prostu, bo oczywiście były reguły, że jest izolacja, no ale właśnie to są później te konsekwencje, można powiedzieć, zderzenie perspektywy medycznej z tą perspektywą psychologiczną, rozwojową, po prostu. I to zostało zmienione. Więc my musimy być czujni. Ja uważam, że to wymaga zawsze pewnego monitoringu, jak to
Świetna
jest
puenta w takim razie.
praktykowane.
Zachowujmy czujność, dbajmy o siebie. Zauważajmy też te historie sprzed lat. Nie piszmy na forach, że to się wydarzyło 50 lat temu, że takie były czasy, bo to są wszystko zdania unieważniające. No i myślę, że możemy w ten sposób spuentować naszą rozmowę. Pani profesor Barbara Józefik, psycholożka, psychoterapeutka. Bardzo dziękuję, pani profesor.
Dziękuję bardzo.